Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No tradycyjnie nie mogę nie rozpocząć rozmowy o zdrowie, to znaczy konkretnie o kolano.
Dziękuję bardzo. Bo sprawuję się coraz lepiej.
Tak jest.
Odkrywam nowe możliwości ruchowe.
Nowe horyzonty.
To też, bo
ma pani trochę czasu.
Nie, czasu już nie mam, bo normalnie pracuję.
Nie, no niemożliwe.
Tak.
Przecież miała pani mieć zwolnienie.
Nie, miałam mieć, ale że tak się wyrażę...
Sytuacja wymagała...
Sytuacja na rynku. Sytuacja na rynku wymagała szybszego powrotu. Również dla zdrowia psychicznego tu obecnej. Ale nie, proszę państwa. Tak, ja po prostu już czułam, że ja mogę na przykład zrobić trochę teleporad, przyjąć tam 2-3 pacjentów pierwszorazowych, że to jest do wykonania. Ale pani powiedziała o nowych horyzontach. Tak, nowe horyzonty też się pojawiają, ponieważ jakby długość kroku mi się nie zmieniła, natomiast stabilność kroku jakby wzrosła i możliwość przejścia większej ilości metrów, a nawet kilometrów bez dolegliwości bolowych, które nakazywałyby spoczynek chwilowy.
Ale weszła pani do studia o kijkach.
Tak, ja je noszę ze sobą na dłuższe odległości.
Profilaktycznie troszeczkę?
Tak, już w tej chwili tak. Na krótkich odległościach w domu już poruszam się absolutnie bez niczego. To jest taka moja stabilizacja. Mam wrażenie, że bardziej już w tej chwili dla głowy niż dla kolana i to mówię, taki mój stabilizator.
Pani doktor, o głowie i o tych zachowaniach senioralnych porozmawiamy dzisiaj. To będzie taki temat nasz główny, ponieważ badania zostały zrobione o samotności, o osamotnieniu tak naprawdę seniorów, o tym, jak to jest wśród tych ludzi 80+. Bo my się tak skupiamy tutaj teraz wakacyjnie, ładnie na aktywnościach seniorów, na paradach seniorów, na różnego rodzaju wybieganiu do życia jeszcze przez seniorów, tych właśnie też po 70. No po 80 też, ale to są tylko wypadki, ale gro tych seniorów, którzy zostają w domu, jednak dostrzega i odczuwa taki rodzaj osamotnienia. Nawet jeśli nie czują się źle, to jednak okazuje się, że wokół nich ten krąg znajomych, przyjaciół coraz mniejszy. I teraz może ja podam tylko tak, że to jest takie badanie, samotność wśród osób 80+. Tylko 6 osób deklarujących osamotnienie korzysta
6%,
tak, 6% korzysta z klubów seniora, a 13% nigdy nie wychodzi z domu. I powiem szczerze, że to zdanie, jak przeczytałam, to pomyślałam sobie, o nie, koniec z aktywnymi czwartkami seniorów, koniec z mówieniem, jak to wszyscy ładnie, pięknie i zdrowo się starzejemy, ale też czas na to, żeby jednak chwilę zastanowić się nad tym zdaniem. Jak to 13% nie wychodzi z domu? Tylko choroba to powoduje?
Nie, myślę, że to jest wieloczynnikowe. Choroba jest jednym z czynników. Tak, choroba jest jednym z czynników. Na przykład choroba narządu ruchu, która uniemożliwia wyjście z danego domu. I to jest, proszę państwa, to, o czym my mówimy już od lat. To są na przykład niewolnicy schodów. Czyli na przykład pierwsze piętro w starym bloku, gdzie nie ma windy.
Już pierwsze?
Tak, to może być nawet parter.
Czwarte
powiem wtedy, kiedy ktoś na przykład ma niewydolne serce, ale ma sprawny narząd ruchu. Tylko wtedy to czwarte piętro, bez jakiegoś krzesełka, siedziska, bez możliwości odpoczynku, też będzie dla takiego pacjenta niemożliwe do przebycia. Czyli jeszcze zejść jak cię może, ale trzeba wrócić. Natomiast parter, pierwsze piętro bez windy mogą być na przykład ogromnym problemem dla pacjentów, którzy mają zmiany zwyrodnienia w stawach biodrowych, kolanowych, w biodrach, w stawach barkowych, bo musi się przytrzymać poręczy. I to generuje po pierwsze duży ból, po drugie każdy schodek to jest właśnie taka dolegliwość, że ten pacjent się zastanawia, ile tych schodów musi pokonać. Czyli lepiej w tym momencie nie inicjować ruchu, bo nie inicjuje wtedy dolegliwości bólowych. To jest ogromny problem, tak? To jest pierwszy problem, czyli narząd ruchu. Dwa, kto ze mną pójdzie? Żeby było bezpiecznie. Nie zawsze laska, czy kule, czy kijki do dornik walkingu zabezpieczają pacjenta na trasie, na przykład do najbliższego sklepu. On potrzebuje asystenta, jakiejś osoby, która będzie go zabezpieczała i stabilizowała. Mówimy o pacjentach 80+, prawda? Czyli jest więcej zaburzeń równowagi, są zawroty głowy, są zaburzenia widzenia, są deformacje stóp, które nie pozwalają tym pacjentom w sposób stabilny i bezpieczny przejść. Czyli jeszcze jest osoba do tego. Jeżeli ma to być transport gdzieś dalej, to potrzebuje zorganizować kogoś z rodziny, bądź kogoś znajomego, żeby tego pacjenta gdzieś zawieźć. I teraz proszę Państwa, nie każdy 80-parolatek potrafi obdzwonić swoich najbliższych, jeżeli na przykład nie ma tych najbliższych w Polsce, bo dzieci są za granicą, albo dzieci są w innej części Polski. Wystarczy, że jeden syn mieszka w Warszawie, a córka mieszka w Krakowie. Koniec, prawda?
Poza tym pomyślcie sobie Państwo o tym, kiedy wy dzwonicie do swoich znajomych, kiedy wy podejmujecie telefon, na przykład wykonujecie jakiś telefon, kiedy wam się chce. Nie zawsze wam się chce. Nie zawsze, nie zawsze to robimy. Nawet jeśli myślimy o tym kimś, to nie często kończy się to telefonem. Więc cóż dopiero 80-latek, który ma tak naprawdę niewielkie możliwości. Najczęściej po tej drugiej stronie jest telefon nieodebrany. Albo byłam, albo spałam, albo wyszłam, albo i tak dalej, i tak dalej. No nie słyszałam, miałam wyciszony, wróciłam skądś, nie słyszałam. I potem już ten ktoś nie oddzwania, żeby zobaczyć, kto z Państwa oddzwania na telefony. One są, a potem gdzieś tam wsiąkają, prawda? Często
dokładnie
jest tak,
tak,
że te telefony się kończą.
Dokładnie tak.
I nie ma.
Weźcie Państwo też pod uwagę, że nie wszyscy mieszkamy w dużych miastach, gdzie jeszcze te możliwości komunikacyjne są duże, tylko mamy też spory odsetek osób starszych, które mieszkają w małych miejscowościach czy wsiach, gdzie ten transport jest zdecydowanie bardziej utrudniony.
A Pani
tak?
doktor na czasie chyba była na takich warsztatach.
To znaczy ja teraz właśnie planuję takie warsztaty.
Bo
znowu.
W tamtym roku
była
właśnie wiejskich obszarach i opowiadała Pani, że tam to już jest w ogóle generalnie dramat.
Chociaż mówię szczerze, że byłam zachwycona, tylko że to były osoby młodsze. Tak? Musimy jakby cały czas myśleć o tym, że senior do tego 75, 80 roku, to jeżeli jest sprawny fizycznie, jest zdecydowanie łatwiejszy do wyciągnięcia z domu. I teraz mówimy o klubach seniora, tak? A średnia wieku w tym klubie seniora jest 70, bo są pacjenci, co mają 60, są pacjenci, co mają 75. I ten 75-latek już jest takim tam potężnym seniorem w klubie seniora. Tak? I on nam zawyża wiek. Więc to jest zupełnie inna grupa. To jest tak, jak proszę Państwa, byśmy rozmawiali o 2-latku i 16-latku. I teraz połączyć ich w jedną grupę. Nie znajdziemy z punktu wspólnego jakiegoś zainteresowania. Bo każdy z nich będzie miał inne potrzeby. 80-latek być może będzie chciał mówić o swoich chorobach w tymże klubie, jak już go wyciągniemy. Będzie chciał mówić o tym, co mu dolega. Będzie chciał się wyżalić, wygadać. Tą swoją samotność być może wykrzyczeć, a osoba młodsza idzie do takiego klubu, czy na takie spotkanie, czy szuka osób przyjaznych sobie po to, żeby nie mówić o starości, tylko właśnie, żeby od niej uciekać. No. Są zupełnie inne potrzeby, tak?
To dobrze, że Pani do tego przeszła, bo ja chciałam o tym badaniu samotność wśród osób 80+, jeszcze się na tym chciałam skupić.
Tak.
Według badania Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, 60% osób w tej grupie wiekowej to wdowy i wdowcy, z czego 58% mieszka samotnie, a 26% odczuwa osamotnienie. Relacje z bliską rodziną są dla badanych ważne lub bardzo ważne. I tak deklaruje 94%.
Proszę, ale jaki duży odsetek, prawda?
Tak.
Ogromny.
Tak. 41% twierdzi, że nigdy nie odczuwa samotności. I to w znacznej mierze osoby w związkach małżeńskich lub z kim mieszkające.
No tak.
Ci, którym zdarza się odczuwać samotność, to także osoby mieszkające samotnie, ale mające przyjaciół i znajomych, do których zawsze mogą zadzwonić, na których mogą liczyć. 26% badanych przyznało, że często zdarza im się odczuwać osamotnienie. A w ogóle, tak Pani myśli, takie badania, one są miarodajne? Ludzie mówią prawdę?
Nawet jeżeli jakiś odsetek nie mówi prawdy, to myślę, że tak z grubsza te procenty będą nam się zgadzać. Natomiast proszę zobaczyć, 26 osób odczuwa samotność lub osamotnienie.
Procent.
Tak? 26%. Czyli to jest taka grupa osób, która poprzez odczuwanie osamotnienia odczuwa permanentny lęk, moim zdaniem.
I to z kolei rodzi kolejne choroby.
Tak.
Badanie wykazało, że osamotnieni często znacznie rzadziej mogą miło spędzić czas z rodziną współmieszkającą 15%, czy z przyjaciółmi 47%. Mają ograniczone możliwości uzyskania pomocy od bliskich i znacznie węższe grono osób, na których mogą polegać, rzadziej też wychodzą z domu. Mniej niż połowa deklaruje, że wychodzi z domu codziennie. Mniej niż połowa.
Bardzo mało.
Głównie po sprawunki, tak jak pani doktor tutaj zauważyła. Więcej jest jednak osób, które nigdy nie opuszczają mieszkania. Ten 13%.
Dużo.
Przede wszystkim ze względu na zły stan zdrowia. To będzie się pogarszało w Polsce? Myśli pani, będzie ten procent...
bo my jesteśmy, proszę zobaczyć, będzie się pogarszało, ponieważ po pierwsze jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje. Coraz mniej jest osób młodych, które będą się osobami starszymi zajmowały. Większość dzieci, ja mówię tutaj o takich 50-60-latkach, którzy się zajmują osobami 80+, sama wymaga jakiejś pomocy. Albo jest zaangażowana jeszcze w pracę, bądź zaangażowana w opiekę nad wnukami. Następne pokolenia, które rosną, będą mniej związane z rodziną. Bo taka jest, tak to teraz wygląda. Te relacje nasze rodzinne też się zmieniają. Tutaj padło takie jedno bardzo ważne zdanie, że pewien odsetek osób, które mieszka ze swoją rodziną, nie potrafi nawiązać dobrej relacji z tą rodziną. Czyli to jest tak, że starsza osoba mieszka z córką bądź synem bądź z wnukami pracującymi, którzy wychodzą do pracy, zarabiają pieniądze, wracają zmęczeni z tej pracy, a wtedy ten starszy człowiek chciałby dopiero się aktywizować. Nikt nie ma na to siły. Oni nie mają na to siły po pracy, żeby się tym starszym człowiekiem zająć.
Nie jest tak zwane szybkie, mówiąc krótko, zakończenie rozmowy rozpoczętej przez seniora.
Wracam z pracy,
porozmawiam później.
Oczywiście.
Porozmawiajmy później o tym. Będziemy kontynuować ten temat. Zostańcie Państwo z nami. Rozmawiamy dzisiaj o takich badaniach statystycznych, o tych seniorach. O tych seniorach, którzy deklarują osamotnienie, którzy próbują z tego wyjść, którzy odczuwają tą samotność. Te badania zostały przeprowadzone, te statystyki są przez nas tutaj przytaczane i omawiamy z panią dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską to, jak to jest miło spędzać czas z rodziną, z przyjaciółmi, czy w samotności, gdzie jest lepiej, gdzie powinno być lepiej i dlaczego to tak jest, że prawie 13% seniorów po 80 nigdy nie wychodzi z domu. O tym po 14:35, zatem druga część audycji już za kilka minut.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk. Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
My dziś z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską rozmawiamy o badaniach nad samotnością wśród osób 80+. To znaczy one tak naprawdę, te badania i te statystyki i te procenty są takim punktem wyjścia do tego, jak rozmawiamy.
Dokładnie tak.
O tym, bo to nie będziemy się trzymać, pani doktor,
jasne,
tych procentów.
Jasne, ale to jest po to chyba, żeby sobie uzmysłowić, jaka jest skala problemu.
No na przykład zakończyłyśmy poprzednią część, 13% nigdy nie wychodzi z domu, prawda? I od tego właściwie mogłybyśmy, i na tym mogłybyśmy zdaniu tylko budować kolejną, drugą część naszej audycji. Albo 26% osób odczuwa osamotnienie. Nawet wśród tych osób są takie osoby, które mieszkają z rodzinami, no a właśnie przede wszystkim, prawda, deklarują takie osamotnienie. Jeszcze raz przytoczę, tylko relacje z bliską rodziną są dla badanych bardzo ważne lub ważne. Tak deklaruje 94%, ale z nich 41% twierdzi, że nigdy nie odczuwa samotności. Jednak są to w znacznej mierze osoby w związkach małżeńskich lub z kimś mieszkające. Ci, którym zdarza się odczuwać samotność, to osoby mieszkające samotnie lub mające przyjaciół i znajomych, na których mogą liczyć. 26% przyznało, że często zdarza im się odczuwać osamotnienie. Dużo, mało?
Dużo.
26%.
Dużo. Mhm. No to jest 1/4, proszę zobaczyć, tak, badanych.
To ma też wpływ na to, jak ci seniorzy myślą i po tym, jak się czują? Tak. Czyli albo są pesymistami, chorującymi, z wielochorobowością.
Dokładnie tak.
I są niezadowoleni z życia i w związku z tym są bardziej
nie
chorzy.
Nie zależy im też czasami na tym dalszym życiu, tak? Że to przychodzą, na przykład trafiają z dzieckiem do gabinetu geriatrycznego, myślę, że do każdego innego też. I ja bardzo często u takich osób mam wrażenie, że to mi i temu dziecku bardziej zależy na leczeniu niż temu seniorowi. Tak, to jest. I właśnie to jest to, o czym żeśmy zakończyły jakby tę pierwszą część, że jest wtedy taka pewna nachalność w dziecku. Ja to nazywam, że w dziecku włącza się tryb rodzic. Czyli to dziecko próbuje narzucić swojemu rodzicowi, w jaki sposób ono ma się teraz żyć, w jaki sposób on ma teraz żyć, jak ma się zachowywać, jak ma jeść, jak ma się aktywizować. Jakby przedstawia swoje wymagania wobec tego rodzica. A ten rodzic być może nie ma na to siły.
Strasznie to są ciekawe rzeczy, bo pewnie Państwo macie też coś takiego w domu, albo macie taką sytuację, w której byliście, albo będziecie na pewno w przyszłości, że będziecie chcieli zapewnić tym swoim najbliższym seniorom przysłowiową zupę i coś do zjedzenia, ciepły kąt na starość i takie bezpieczeństwo wynikające tylko i wyłącznie z obecności.
Czy poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne. Mm-hmm. To jest ogromnie ważne, bo zobaczcie Państwo, jak tylko przepraszam, że tak Pani przerwam, bo jak się starzejemy, to poziom lęku wzrasta.
I zawsze tak będzie?
Tak bywa.
Nawet osoby, które odważne w młodości szły jak nawet, przecinaki, dokładnie tak. Będą się bały?
Nie to, że bały, tylko będzie znaczy, taki będą odczuwały lęk, ale że coś się kończy, że jest mniej przed nami niż za nami. A co mnie jeszcze czeka? Może będzie jakaś straszna choroba? A jak umrę, to co? Jak sobie rodzina beze mnie poradzi? No to są takie, powiedziałabym, cytaty.
A jak mieszkają sami, to właśnie. A jak umrę, to kto mnie znajdzie
to kto mnie
i kiedy?
Znajdzie i kiedy? Że na przykład nie zamykam drzwi na noc, gdybym się przewróciła i nie wychodziła przez kilka dni.
To też z samotności
no to
siedzi, wynika?
Tak, też z samotności wynika. I to są wszystko cytaty pacjentów z gabinetu. To nie jest, proszę Państwa, żadnych statystyk, tylko to są po prostu cytaty pacjentów z gabinetu. Dzisiaj, tuż przed przyjazdem do radia, miałam rozmowę z pacjentką, miałam teleporadę, bo pani właśnie nie wychodzi z domu ze względu na dolegliwości bólowe, jak mówi pani doktor. Jest godzina 22, siedzę w fotelu i myślę sobie, pójdę się umyć, żeby się położyć spać. Ale boję się bólu, bo wiem, że jak się z tego fotela ruszę, to będzie boleć. I tak na przykład do pierwszej, do drugiej, dopiero wtedy się zwlokę i kładę się do łóżka. Ale do czego zmierzam? To jest taka klasyczna sytuacja rodziny, gdzie pacjentka, ta, o której teraz mówię, zajmuje się jeszcze swoim leżącym mężem. Tak? I ona mówi, w maju udało mi się 3 razy wyjść z domu na ławkę przed blok. Jakie to było piękne, kiedy mogłam pooddychać świeżym powietrzem. Pani doktor, co mnie jeszcze dobrego w życiu czeka? Już nic, tak? Czyli nagle tym ludziom jest zabrana jakaś nadzieja. Stąd być może...
Brak nadziei najgorszy?
O Jezu, straszny. Ja to w gabinecie uwielbiam czasami takie coś zrobić. Wiecie Państwo, że wbijam kij w mrowisko. Czasami rodzinę, czasami samego tego pacjenta. Czyli mówię, dobra, wystawi mi pani najmniejszy palec swojej prawej ręki, żebym ja mogła się jego uczepić i panią pociągnąć, czy pana trochę pociągnąć. I jak ten pacjent mówi, no spróbuję, to ja myślę, że dobra, ciągniemy za uszy dalej, tak? Czyli jest iskierka, iskiereczka, iskiereczu niuniunia.
I robi pani to? Ciągnie pani za ten palec?
Próbuję, próbuję. Nie zawsze mi się udaje, ale jeżeli po 2 miesiącach pacjent przychodzi po raz kolejny, czy po 3 miesiącach przychodzi po raz kolejny i mówi, no dobrze, nie jest, ale, tak? To znaczy, że zadanie w jakimś tam stopniu zostało wykonane. Nie można zostawić ludzi niezależnie od wieku bez iskierki. Oni wszyscy tego potrzebujemy. Miałam parę miesięcy temu taką wizytę, która po prostu mną wstrząsnęła absolutnie. Dlatego tak ją zapamiętałam. To była matka z córką na wizycie, gdzie córka, też opiekująca się tą matką w sposób fenomenalny. Bardzo dobrze. Starsza pani naprawdę zaopiekowana. Ale jakim kosztem, to dopiero do mnie dotarło, tak, w momencie tej wizyty, kiedy to ja muszę się zwalniać z pracy, to ja muszę prosić o zwolnienie, to ja muszę wystawić kolejny dzień urlopu, żeby móc z matką pojechać do jednego lekarza, do drugiego lekarza, do trzeciego lekarza, żeby wykupić jej leki, żeby załatwić jej opiekunkę, żeby załatwić, polecieć do MOPS-u. Wiecie państwo, to my sobie
dobrze,
z tego...
Dobrze, że pani, przepraszam, wejdę słowo, dobrze, że pani to wszystko wymienia. Bo tak. Często jest tak, że często w rodzinach, kiedy ta opieka też spada na tą jedną osobę, mówi się, a zajmiesz się mamą, no tak, okej. Okay. Zajmiesz się tatą, tak, okej. Okay, tak dalej. Ale nikt nie wymienia tych wszystkich 7 rzeczy po przecinku.
No więc
co to tak znaczy, co to tak naprawdę znaczy zająć się?
Tak.
A to mówimy o jeszcze, jak ktoś jest na miejscu, bo tak. Też często tak jest, że pół Polski jedziemy, żeby to zrobić wszystko.
Proszę Państwa, życie składa się z drobiazgów i czasami drobiazgi demolują życie seniora. I nawet mówienie o osamotnieniu czy o samotności będzie wśród osób, które żyją wśród swoich bliskich, tylko dlatego, że ta rodzina być może nie spełnia oczekiwań tego seniora. Tak, że on się czuje osamotniony. Nie to, że jest samotny, tylko czuje się osamotniony wśród ludzi, z którymi przebywa. Bo nie spełniają jego oczekiwań, nie interesują się nim. Może się interesują, ale według tego seniora.
Bo a co jest gorsze, żeby on mieszkał sam, czy taka samotność wśród ludzi bliskich? Jak pani myśli?
Nie, chyba jednak taka, jak będzie mieszkał sam. Bo proszę zobaczyć, jak będzie wśród ludzi, to jak coś mu się stanie, ktoś zareaguje. Ja jednak myślę w ten sposób, tak, że jeżeli ten ktoś się przewróci, to będzie od razu reakcja, ciągle te upadki. Że będzie miał podany, nie wiem, talerz ciepłej zupy na obiad. Że będzie w jakiś sposób zadbany.
Nawet jeśli
jednak
w milczeniu będzie podany.
Nawet jeżeli podany będzie w milczeniu. To starzy jednak zawsze... ludzie... Nie lubią milczenia, proszę Państwa. Nie ma czegoś takiego, że pomilczmy sobie razem. My możemy sobie pomilczeć razem wśród równolatków. Natomiast osoba starsza boi się tego milczenia. Kiedyś być może umieli to robić. Ale ja widzę na przykład, jeżeli mam pacjentów, których prowadzę już 20 lat, tak? To jest też fenomenalne, że mam takich pacjentów na przykład od 99 roku, czyli 33 lata. To jest w ogóle dla mnie, czy tam 34, niewyobrażalne. Ja widzę, jak ci ludzie się zmieniają. Ja widzę, jak zmienia im się charakter. Ja myślę, że ja się sama też zmieniam. Że jest we mnie więcej zgody na różne rzeczy.
I zrozumienia też?
I zrozumienia.
Jako lekarza wobec pacjenta?
Tak, absolutnie. Absolutnie. Wybaczam pacjentom więcej rzeczy. W sensie wybaczam, tak? Nie jestem tak nachalna w namawianiu do różnych rzeczy.
W zmianach, tak?
Tak, że pan musi to zrobić.
Że chciałaby pani bardzo, żeby to się zmieniło.
Tak, ja teraz
jeszcze
mówię,
pani kiedyś w to wierzyła.
Tak. Zupełnie inaczej. Tak, ja zupełnie inaczej formułuję w tej chwili moje prośby do pacjenta, bo to jest prośba, a nie nakaz. I dopiero do mnie to dotarło parę lat temu. Też musiałam przeżyć ileś lat, że ja nie mogę pacjentowi powiedzieć, pan musi, bo ten pacjent nic nie musi, on może. On może posłuchać mojej rady lub nie.
Towarzyszy im poczucie pustki 39% i postrzegają się jako, o, i tutaj nad tym zdaniem bym się trzeba zatrzymać, 78% postrzegają się jako niepotrzebni. To już chyba najgorsza rzecz, która
najgorsze,
może zdarzyć.
Co może
nie?
Być. Tak.
Jak zrobić, pani doktor, żeby być chociaż samemu sobie potrzebnym? I czy senior może poprzestać na tym, żeby być potrzebnym sobie i o jakich potrzebach mówimy? No bo tak naprawdę cóż taki 80-latek na przykład z wielochorobowością on jeszcze może zrobić dla drugiego człowieka? A przecież może.
Może.
Można uczynić jego życie takim, że on się będzie czuł potrzebny. Nawet jeżeli prosimy go o jakąś niewielką rzecz, którą on może zrobić albo którą potrafi zrobić, a my o tym wiemy, to zróbmy to, poprośmy go.
Dokładnie tak.
Na przykład, bo 80... może nie wychodzić z domu, może nie ruszać się z łóżka, może nie wstawać od stołu,
oczywiście,
a to zrobić
ale
dla
może
nas.
Może mieć do przekazania tak uniwersalne
no,
prawdy, które niejednego postawią na nogi.
Ale mogą to być też często jakieś takie proste czynności.
Właśnie. No,
które
na przykład...
obieranie, nie wiem, zrób porządek z tymi jabłkami,
50...
które
tak.
dostałam, a nie daję sobie rady, bo nie umiem,
tak.
nie mam na to czasu. Ty
tak,
zrobisz to lepiej, bo na siedząco
tak
po prostu daję ci tą miseczkę z tymi rzeczami. Pomóż mi po prostu, bo bez ciebie nie pojadę dalej.
Dokładnie.
Też tak można używać takich rzeczy, prawda? A wtedy senior
jest,
myśli sobie, a
dokładnie,
faktycznie...
Drobiazg,
a faktycznie,
który... To jest właśnie to ciągnięcie za ten palec,
za
tak?
ten palec, tak.
To jest takie, że wystaje jakiś kawałeczek tego seniora wytknięty, taki ratuj mnie pod tytułem i my chwytamy to. Nie wiem, obierz ziemniaki, zrób mi szalik na szydełku, proste, ale zrób mi, masz tu wełnę taką, bo chcę, marzę o takim kolorze.
Albo
tak?
przerób mi tą bluzkę. Albo
przerób mi tą bluzkę, bo ktoś
mi coś,
może to robić.
Strzyj tą firankę, bo ja nie umiem trzymać igły, prawda? No mogę,
tak.
ty robisz to lepiej, nawet jeżeli nie widzisz.
Tak.
Albo widzisz słabo, zrobisz to jakimś zygzakiem, ale przynajmniej będziesz się starała. Na przykład, jeżeli oczywiście masz sprawne ręce.
Dokładnie.
I oczy
mama,
trochę.
Mama mojego kolegi, lat 89, produkuje pierogi, bo to jej wychodzi, pozwalają też na to ręce, tak? I ona po prostu na mnie, on obdziela wszystkich swoich znajomych, bo on już po prostu
ma pani numer
się
do tego kolegi?
Właśnie, do pani Marii.
Bo
do pani
czuję,
Marii.
Że pani Maria robi najlepsze
nie, no, Maria,
pierogi.
Naprawdę myśmy okrzyknęli, że nawet na zimno jej pierogi są dobre.
Na zimno.
I produkuje te pierogi, tak? Ale to jest dla niej bardzo ważne. My nie możemy przerwać tego cyklu produkcyjnego. On musi być. My na tym korzystamy, bo to jest tak, że my tak korzystamy z tego, tak? Musimy temu seniorowi nie zabierać poczucia tego, że jest nadal ważny. Jesteśmy ważni tak naprawdę do momentu, kiedy pracujemy i coś możemy dzięki naszej pracy, wiedzy, którą posiadamy, znajomościom, które mamy.
Ja jestem potrzebna tylko dlatego, że pracuję.
Myślę, że wiele razy tak. Też przez rodzaj pracy, który robimy. Przez znajomości, które mamy. Przez możliwości, które mamy.
Które się rodzą dzięki pracy.
Dokładnie tak jest. No, jesteśmy
w ogóle gdzieś przyjść.
No?
Otworzyć buzię,
no,
tak?
Dokładnie.
Zrobić sobie kawę, porozmawiać, a potem co już?
A potem co? A potem nagle już nie a ma się tych znajomości i telefonów jest coraz mniej.
I jest taki moment, że 8% nie dostaje w ogóle tych telefonów,
właśnie.
Tak? I nigdzie nie dzwoni, tak? A 26% odczuwa osamotnienie, dlatego o tym dzisiaj nasza audycja, tak?
I teraz proszę
żeby się
zobaczyć,
powoli zacząć
tych,
przygotowywać.
U tych ludzi, tak, u tych ludzi skończył się jakiś etap i zostali odstawieni w kąt. Taka trochę odsunięta na bok zapawka, bo mamy już coś nowego na oku. Nie można tego robić.
A można samemu wyjść z tego zaklętego kręgu?
Myślę,
nie poddawać
że...
się temu? Mówić, nie jestem samotna. Nie, to nieważne, że nikt nie dzwoni. Nie, to nieważne, że ja nie mam do kogo. Nie, to nieważne, że już nie pracuję. Po prostu mam teraz inną przestrzeń i inaczej będę sobie zabudowywała, obudowywała. Są tacy seniorzy?
Na pewno grupa taka jest, ale ona jest na pewno nieliczna w grupie 80 plus, tak?
No tak.
Proszę pamiętać, że to badanie było na 80 plus, nie na 70 czy 65
plus. A ja ciągle myślę jak 50 plus, prawda? Tak, i ciągle mam z tym problem taki, bo ja przekładam, sobie, że za 30 lat będzie tak samo jak teraz.
Ale proszę zobaczyć, co mnie przeraża, o czym mówią pacjenci w gabinecie. Pani doktor, ja bym nawet wyszła, tylko nie mam z kim, bo wszyscy moi przyjaciele umarli. Tak? I tu mamy taki dysonans, bo my teraz myślimy kategoriami, ja na przykład myślę tą kategorią, że mam mnóstwo osób, do których mogę zadzwonić.
Które... A gdyby teraz ich nie było?
No straszne.
Postawcie sobie państwo takie pytanie. Nie ma teraz tej grupy ludzi, z którymi się spotkacie.
Nie ma Kasi, Basi,
spotkaliście się w piątek na imprezie na długim weekendzie na przykład. I teraz jedziecie na długi weekend, tylko możecie jechać, proszę bardzo, tylko już bez tych ludzi. Takie ćwiczenia można sobie zrobić.
Ja nawet miałam jakieś pół roku temu taką straszną myśl, bo mam taką grupę przyjaciół, która jest ode mnie 10-9 lat starsza. I mi nagle przyszło coś takiego do głowy, że być może będzie taki moment, że kogoś z tej grupy trzeba będzie pożegnać. I normalnie wprowadziłam się w taki rezonans emocjonalny. Od razu się pojawiła następna myśl. Boże, jak to dobrze, że mam też młodszych znajomych, bo to oni będą żegnać mnie, a nie ja ich. Ale to się bierze też z tych rozmów, które są w gabinecie, tak? Ja cały czas, proszę państwa, bazuję na tym, co przekazują mi seniorzy. Co przekazuje mi rodzina seniorów. Są takie rodziny, gdzie właśnie jest pacjent 80 plus czy 90 plus i próbujemy uspokoić bardziej rodzinę, czyli dzieci tego seniora, niż samego seniora, który jest gotowy na swoją starość. To się rzadko zdarza, że jesteśmy tacy bardzo pogodzeni z czasem, który mija. Ten pacjent jest pogodzony z tym upływającym czasem, jest pogodzony ze swoimi dolegliwościami. No tak, ale to wie pani, no ja mam 96 lat, no czego tu oczekiwać? Tak ma być i jest dobrze. I jest to dziecko, które... W tym swoim takim niepokoju o tego bliskiego, w tym niepokoju o to, że ten moment straty jest coraz bliżej, próbuje jeszcze w taki sposób nawet wręcz natrętny urozmaicić życie temu seniorowi. Tak? Z jednej strony rozmawiamy o tym, że musimy tego seniora wyciągnąć z tego motka samotności, z tego ciemnego pokoju z żaróweczką 40, gdzie on siedzi sam, gdzie ogląda po prostu kolejny raz ten sam serial w telewizji, już nie wie dokładnie, co ogląda.
No tutaj pani wejdę w słowo, najpopularniejszą formą radzenia sobie, tutaj te badania cały czas. My omawiamy dzisiaj z dr Wiewiórkowską-Garczewską, samotność wśród osób 80 plus, to są takie badania, takie ankiety porobione właśnie przez Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogi. I dlatego o tym dzisiaj rozmawiamy i w związku z tym chciałam o tej najpopularniejszej formie radzenia sobie z samotnością powiedzieć, że to jest taki odpoczynek bierny, to co pani doktor mówi. Oglądanie telewizji, słuchanie radia, ewentualnie czytanie.
To deklaruje
ponad 3/4 osób, którym zdarza się odczuwać samotność w jakimkolwiek stopniu. Tak sobie właśnie radzą. Telewizor, radio lub jakaś książka, jeśli jeszcze mogą, lub gazeta pewnie. Kontakty z innymi ludźmi 36%, czy wyjścia z domu 35%. Osoby samotne wykazywały znacznie rzadziej jako środki zaradcze. Mhm. Czyli podejrzewam, że jeszcze na połowę trzeba byłoby te 35 podzielić. Coś tak czuję, 36%.
Tak.
Bo nawet jeśli powiedzą, że tak, że to robimy, to ja myślę, że to tak różnie bywa.
Różnie. Bo też u osób starszych wytwarzają się takie rytuały, tak? Czyli wstaje rano, nie za wcześnie, bo po co? Wbrew pozorom seniorzy lubią pospać i ściągnięcie ich na wczesną wizytę jest zawsze problematyczne. Czyli wstaje rano, myje się. To trwa, tak? Bo pacjent musi się do tego przygotować, bo być może to mycie wymaga wyjścia do łazienki, stanięcia przy umywalce i sprowokowania jakichś dolegliwości bólowych. Potem jest rytuał śniadania. Po śniadaniu jest najczęściej troszkę drzemki, no bo trzeba odpocząć, bo pacjent zjadł, jest ukrwienie większe przewodu pokarmowego kosztem mózgu, więc ta senność poposiłkowa może być, tak? I potem właśnie to jest to, co pani mówi. Usiąść i niech wszyscy dadzą mi święty spokój. Pacjent po jakimś czasie przyzwyczaja się do tej swojej samotności, ale mówię to w cudzysłowiu, bo nie wyobraża sobie, że może żyć inaczej, że może gdzieś wyjść, bo się jakby... wkręcił w pewien schemat swojego życia.
Będziemy kończyć, bo dyskusja na ten temat to tak naprawdę nie na jedną audycję. Myślę, że tutaj dobrze byłoby też zaprosić seniorów, żeby nam powiedzieli, jak wygląda sytuacja w ich domach, z czego oni się najbardziej cieszą, czy z przyjścia znajomych, czy z tego, że się rodzina nimi trochę bardziej zainteresuje, niż tylko tyle, że poda coś do zjedzenia i jak ta rodzina miałaby się zachowywać, żeby oni nie odczuwali tego osamotnienia. I to też pewnie trzeba byłoby w kolejnej audycji porozmawiać, jak zrobić, żeby ten senior, który z nami mieszka, nie odczuwał osamotnienia, a przecież w ankietach, o których dzisiaj rozmawiamy, on pisze, że on odczuwa, czyli stawia ten znaczek przy tym, że nawet jeśli mieszkają razem, to tak nie do końca. Jeszcze tylko chciałam pani na koniec powiedzieć i państwu, że też do tych badań ustosunkowało się Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, bo było poproszone o skomentowanie tych wyników badań i okazało się, że odpowiedzią na ten problem osamotnienia osób starszych jest program, między innymi program Senior Plus. I pewnie to dla pani nie jest zaskoczenie, że taki właśnie program, no bo ten program jest głośny, o nim się mówi, on jest faktycznie wprowadzony i polega na rozbudowie sieci ośrodków wsparcia, pani doktor, dla osób starszych i dofinansowaniu już istniejących ośrodków w tych bieżących działaniach. No to się robi. Samorządy też działają, bo też ponad w 2022 roku, nie wiem czy pani wie, 1179 ośrodków wsparcia Senior Plus powstało i zostało utworzonych.
Tak, tak, to wiem, bo to nawet współpracuje z takimi. No, ale w naszych współpracuje, tak. Że po prostu wiem.
No, w naszych audycjach nie podajemy liczb. Mało skupiamy się na statystykach, ale czasami trzeba podać takie liczby właśnie i takie dane, żeby wiedzieć, że no jak państwo po prostu umożliwia seniorom, polskie państwo, jak umożliwia seniorom chociażby, ja już nie mówię o aktywnym spędzeniu czasu, bo my już o tych aktywnościach to właściwie co kolejny tydzień mówimy, od maja tak zaczęłyśmy i zaczęłam trochę zmieniać tą naszą formułę, żeby jednak pokazywać aktywność seniorów, ale proszę bardzo, jest jedna audycja, która jakby chyba troszeczkę obala ten mit.
Troszkę burzy.
To znaczy, co prawda skupiałam się w audycjach na tych młodszych seniorach, bo po 80 aktywność, no to już może być wyjątkowo jakaś duża, o tak, u wyjątkowych seniorów. Tam już jednak tylko telewizja, radio, jakaś
tam
książka.
Nie ma też takiej potrzeby. U tych,
no właśnie.
To ci, którzy mają potrzebę, to nadal to po prostu kontynuują.
Po co my takie badania robimy i kto robi takie badania? Po co? Komu one są potrzebne?
A ja myślę, że to było takie badanie, które też pozwoliło trochę na wejście do domów seniora. Bo proszę zobaczyć, skąd my wiemy, że ludzie nie wychodzą? Oni nie zostali spotkani na ulicy.
No nie.
Ja się teraz zastanawiałam, jak ta ankieta była prowadzona telefonicznie.
Jak badano?
Rozumiem, że była to ankieta telefoniczna. I to jest też jakby bardzo ważny sygnał, ile osób w ogóle nie wychodzi z domów. Tak dla mnie to jest ważne. Że jest taka grupa senioralna, która w ogóle nie opuszcza domostw. Czyli jeżeli chcemy wyjść z jakąś propozycją do tych ludzi, którzy być może mentalnie są świetni i mieliby do przekazania jeszcze dużo fajnych rzeczy, tylko trzeba im zorganizować transport, który na przykład na krzesełku czy na noszach zniesie ich z pierwszego, drugiego, trzeciego piętra, a potem tam wniesie, tak? I to być może jest dużym problemem.
Na pewno o tych problemach samotności, o tym jak to zajmowanie się ludźmi starszymi powinno wyglądać i o tym jak tej samotności oni nie powinni odczuwać, będziemy rozmawiać, nie powinni, ale odczuwają. Będziemy rozmawiać jeszcze nie raz. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, Anna Rębas, to była audycja Srebrne Pokolenie. Pani doktor, dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję pięknie
za wizytę
pani również, dziękuję.
Srebrne Pokolenie w Radiu Gdańsk.